Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studiu goście, którzy skomentują wydarzenia tygodnia. Elżbieta Królikowska-Ejwis, publicystka, znawczyni spraw międzynarodowych, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Serdecznie gratulujemy.
Dziękuję.
Maciej Pawlicki, publicysta, producent filmowy. Witam serdecznie. Maciej Świrski, publicysta, reduta dobrego imienia. I Ryszard Makowski, publicysta, satyryk, muzyk. W tym zacnym gronie rozpoczęliśmy, zanim tutaj sygnał państwo programu usłyszeliście, wspomnienia o zimie stulecia i Maciej Świrski przypomina 40-lecie zimy stulecia. A teraz tak cieplutko, co się dzieje?
Sądzę, że nasi rozmaici legendopisarze i legendoopowiadacze na temat ocieplenia klimatu bardzo się cieszą z tego powodu. Natomiast mi się wydaje, że im cieplej, tym lepiej, no bo ja nie lubię zimna.
A ta zima stulecia, pamiętacie, jak to było?
Ja pamiętam, ja akurat byłem wtedy w Szczawnicy z takim obozem AWF-u i wszyscy się właśnie śmieli z tych, którzy wzięli narty, że śnieg jest w Warszawie. Bo to było tak, że było ciepło do Sylwestra. Dopiero w Sylwestra, jak spadł ten śnieg, to w Warszawie ludzie jeździli na nartach po Marszałkowskiej, żeby coś, bo to jeszcze był Sylwester. Na przykład kolega mówił, że tam zgromadzili wszystko na działce, bo mieli na działce to obejść, dostać się do tej działki, żeby te wszystkie trudno dostępne wtedy alkohole wydobyć. To było naprawdę przedsięwzięcie.
Tak, to było tak, że się szło na bal w pogodzie bezśniegowej, na bal sylwestrowy i wychodziło rano przy ogromnym śniegu. I to było pytanie, czy to jest prawdziwy śnieg, czy tak się zabawiliśmy.
On już południe spadł.
Ale ja pamiętam, że
ciężko,
tak 90.
Bardzo wcześnie na bal wychodziło.
Szliśmy z moim mężem właśnie tutaj w Warszawie do restauracji Prowansja na Sylwestra. No i co? I oczywiście szło się w jakichś kaloszach, czy w jakichś bodkach dużych i dopiero potem nakładało szpilki tam. I pamiętam, że było minus 15 stopni w Sylwestra, któryś z lat 90. No i a śnieg był do pasa.
No drodzy młodzi, kiedyś będziemy pokazywali, tak wyglądał kiedyś śnieg, tak? Ale
na
może...
W środku Bałtyku była gospoda między Polską a Szwecją.
To prawda, bo klimat się zmienia. Klimat się zmienia. Proszę państwa, z wydarzeń międzynarodowych narzuca się jako bardzo ważne i warte omówienia to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam partia konserwatywna zdecydowanie wygrała wybory parlamentarne, a premier Boris Johnson wygrał w parlamencie jednoznacznie dużą większością głosowanie w sprawie umowy, która przewiduje, jak ma nastąpić wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Posłuchajmy wystąpienia pana premiera.
Projekt ustawy gwarantuje, że okres wdrażania porozumienia musi zakończyć się 31 grudnia przyszłego roku bez możliwości przedłużania. Toruje to drogę do nowego porozumienia w sprawie naszych przyszłych stosunków z europejskimi sąsiadami. Ma być oparte na ambitnej umowie o wolnym handlu, bez dopasowywania jej do unijnych przepisów, ale dzięki bliskim i przyjaznym stosunkom z naszymi partnerami. Dzięki nowemu parlamentowi wizja niepodległości Zjednoczonego Królestwa staje się realna i jest w naszym zasięgu. Piekarnik jest włączony, że tak powiem. Od nas zależy, czy przygotujemy to na lunch, czy jednak późny obiad.
No właśnie, co to będzie, lunch czy późny obiad? Ja czekałem, czy wypowie się Donald Tusk, który jeszcze kilka miesięcy temu z taką satysfakcją patrzył na ten brytyjskie buksowanie, ale teraz, gdy rzeczywiście ta decyzja jest jednoznaczna i gdy kadencja Donalda Tuska już wiemy, że będzie oznaczona jako okres, w którym rozpadła się Unia Europejska, no w każdym razie osłabiła się mocno, teraz Donald Tusk milczy. Co z tego wszystkiego wyniknie, pani Elżbieta Królikowska-Ejwis? Jak na to patrzą Brytyjczycy?
Tak,
jak pani na to patrzy?
Właśnie po 3,5 roku takiej konsternacji, zawieszenia, zamieszania i chaosu, nagle ni stąd, ni zowąd właśnie eksplodowała taka postać jak Boris Johnson i muszę powiedzieć, że no tyle lat patrzyłam na niego jako na prezentera telewizyjnego, jako autora na przykład bardzo ciekawej biografii o Winstonie Churchillu. Nie spodziewałam się takiej determinacji właśnie i takiej konsekwencji działania i proszę bardzo, najpierw były przedterminowe wybory, które tym się różniły od przeterminowych wyborów Theresy May, że były wygrane. Okazuje się, że w tej chwili Partia Konserwatywna ma margines ogromny w większości w Izbie Gmin.
80,
natomiast jeśli idzie o ten ostatni właśnie tak zwany withdrawal agreement bill, to znaczy ta formuła ostatnia te pożegnania się rozwodu właśnie z Brukselą, która została opracowana na podstawie właśnie właściwie kilku dokumentów, bo i Theresy May, prawda, i tego, co ostatnio właśnie Izba Gmin ustaliła, okazuje się, że ta propozycja przeszła większością 124 właśnie. Wziąwszy pod uwagę, że jest 650...
Czyli co, determinacja, żeby
to znaczy,
wyjść.
Pojawiła się taka postać właśnie jak Boris Johnson, która dała Brytyjczykom nadzieję. I teraz właśnie jedno pytanie. Dlaczego się to tak ciągnęło tak długo, 3,5 roku? To jest jeszcze jeden dowód na odklejenie się elit, także konserwatywnych w Wielkiej Brytanii, ale we Francji mamy to samo, w Niemczech mamy to samo, w Stanach Zjednoczonych mamy to samo. Odklejenie się od społeczeństwa, to jest raz, dlatego to tak długo trwało właśnie. Oni żyją w bańce jak gdyby swoich spraw i nie docierają do nich informacje właśnie ze strony społeczeństwa. I wreszcie dostali właśnie jakiś ostateczny sygnał, że społeczeństwo się właśnie na to nie zgadza. A po drugie, właśnie co ja widziałam, byłam niedalej jak dosłownie 2 tygodnie temu w Londynie i widać, jak ta sytuacja, jaką energię dała społeczeństwu. To po prostu jest troszkę inne społeczeństwo niż jeszcze 2 miesiące
no,
temu.
No, bo też okres niepewności zawsze osłabia. Tu pewnie rachunek zysków i strat jeszcze w pełni nie nam znany. Tak. Maciej Pawlicki i twoje spojrzenie na Brexit.
No niestety to jest, nie jest dobra wiadomość dla Polski w ogóle, że Wielka Brytania wychodzi z Unii, bo nie mamy silnego partnera, który w wielu sprawach myślał podobnie jak my. Ale z drugiej strony wiele pozytywów w tym jest dla Unii Europejskiej. Taki moment, ostateczny czas na opamiętanie. To znaczy to, że rzeczywiście, że to co pani Elżbieta mówi o porozumieniu Johnsona z pewnym porozumieniu Johnsona z narodem brytyjskim, to znaczy, czy z narodami, który zrozumiał, że wreszcie ten wynik wyborów jest pewnym zobowiązaniem i nie można dłużej buksować, nie można dłużej ściemniać i migdalić się z brukselskimi urzędasami, tylko po prostu ta nieśmiałość, taka powiedziałbym niekonsekwencja, czy nierealizowanie woli narodu wkurzyło Brytyjczyków. Zagłosowali tak, jak zagłosowali także ci, którzy pierwszy raz głosowali na konserwatystów, a nigdy wcześniej nie głosowali, po to, żeby wreszcie uzyskać podmiotowość. Żeby Wielka Brytania jako kraj i oni jako ludzie odzyskali podmiotowość, którą zaburzyła im Unia Europejska różnymi swoimi, no niestety również przez Donalda Tuska proponowanymi czy forsowanymi przeszkodami w ich chęci życia, w ich stylu życia i wreszcie to odzyskanie podmiotowości to jest ta energia, którą
odzyskują Brytyjczycy. Ale na razie Unia Europejska zareagowała na to odwrotnie, to znaczy więcej tego samego, próby upokorzenia Wielkiej Brytanii.
Myślę, że to jest pewna nauka także dla polskich elit, także dla polskich przedstawicieli w Unii Europejskiej, żeby ten zły fakt, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, potraktować jako ostateczne ostrzeżenie, że więcej tego samego, więcej biurokratycznych narzuceń, pewnych rozwiązań, których nie chcą narody, odbierania im podmiotowości, pouczania, więcej tego jest po prostu drogą do zniszczenia Unii.
No tu dochodzimy do pytania, kto tak naprawdę jest proeuropejski? Czy ten, który mówi cała władza w rękę biurokratów i eurokratów, tak rozumiem myśl
Macieja Pawlickiego? To są sabotażyści, którzy niszczą Unię Europejską.
Czy ci, którzy mówią, jeżeli zniszczymy wspólnotę państw narodowych, jaką jest Unia Europejska, to zostaną zgliszcza. To znaczy nie da się zrobić super państwa bez obywateli na dodatek i pod wodzą niemiecką i mówić i udawać długo, że nic się nie dzieje i że to dobrze działa i ludzie to odrzucą. No to nie wiem, Maciej Świrski, twoje spojrzenie.
Wspólnota narodów, Unia Europejska, no to jest sprzeczne pojęcie. Znaczy, wstępowaliśmy do innej Unii niż ona jest w tej chwili. To już przestała być wspólnota narodów, to jest po prostu biurokratyczny moloch. On nazywany jest także imperium, że to jest imperialistyczne imperium. Tego terminu używa Yoram Hazon. To jest taki izraelski myśliciel, politolog, który wydał książkę The Virtue of Nationalism, czyli pożytki z nacjonalizmu, czy raczej z patriotyzmu, tak to można by tłumaczyć prawidłowo. I on tam wskazuje na to, że w dobie imperializmów europejskiego, megakorporacji i rosyjskiego tylko państwa narodowe są schronieniem dla ludzi, żeby właśnie przeciwko temu globalistycznemu podejściu się jakoś temu się przeciwstawić, czy w ogóle zachować tożsamość. I teraz to, co w mojej ocenie, to co widzimy w Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, to co widzimy w Stanach Zjednoczonych, cały ruch trumpizmu, który się wokół prezydenta Trumpa w tej chwili buduje, jego właśnie z pomocą Jerama Hazenego, jego zaplecze intelektualne, to jest międzynarodówka konserwatywna, która się budzi. Polska tutaj ma pewną rolę do odegrania jako największy kraj regionu, bo Trójmorze jest bardzo istotnym elementem w światowej polityce i europejskiej polityce, i ten konserwatywny ruch Polski, który w wielu elementach jest spójny z tym, co jest w partii konserwatywnej albo w tym ruchu trumpizmu, tego national conservatism, te rzeczy powinny się nawzajem nie tyle popierać, co nawzajem obserwować, i Polacy powinni bardzo uważnie patrzeć na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, dlatego że prędzej czy później jakieś starcie z Brukselą na tle konserwatyzm i mega postępowość w Brukseli, takie starcie się odbędzie.
No ale to trochę mówisz jak totalna opozycja w Polsce, że ekipa rządząca szykuje nam jakiś polexit.
Nie. Ja sądzę, że ekipa rządząca, że Prawo i Sprawiedliwość jest jak najdalsza od jakiegokolwiek myślenia o
polexicie. No ale że to zmierza na, jest tak zwany polexit bezrefleksyjny, czyli on się jak gdyby stanie, nawet jeśli ktoś go nie chce. Jest taka teza.
To jest teza opozycji, która oczywiście chce wzbudzić nastroje antyrządowe. Natomiast ja jestem zdania, że to właśnie Bruksela idzie do zwarcia z państwami narodowymi pod wodzą Niemiec. A Polacy mają taką cechę, to wielokrotnie o tym pisałem, że im bardziej Niemcy cisną Polaków, tym większy opór Polacy stawiają.
Ryszard Makowski.
Janek Pietrzak uważał zawsze Donalda Tuska za wyjątkowego pechowca. Nawet napisaliśmy razem taką piosenkę Plagi Tuska i mówił w kabarecie, że jak Tusk pójdzie do tej Europy, to ta Europa się na pewno rozsypie. No i prorok. Wszystko się sprawdziło. No ja tutaj jestem tylko tak się zastanawiam, bo Amerykanie nam znieśli wizy, żeby nam teraz Anglicy nie wprowadzili wiz, bo tego nie wiadomo, ale chyba nie wprowadzą. A ja tylko chciałem powiedzieć taki żart. Widziałem, że Boris Johnson ma fryzurę podobną trochę do Donalda Trumpa, i taki żart widziałem jakiś w sieci z pisma angielskiego, że stoi królowa angielska, patrzy się na Borisa Johnsona i mówi: a ja myślałem, że ty wróciłeś do Ameryki.
Panie Żyweto, te widy nam wprowadzą, czy Brytyjczycy?
Ja podsumuję to w kilku zdaniach całą sprawę. Co jest dobre dla czy to jest dobre dla Polaków? Oczywiście dla grupy konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim to nie jest dobre, bo to jest osłabienie tej grupy. Czy to będzie dobre dla Polaków? Nie wydaje mi się, ponieważ konserwatyści mają to do siebie właśnie, że Boris Johnson będzie musiał wprowadzić jakąś formułę eliminacji tej ogromnej fali imigrantów, która wciąż wlewa się w ilości 250 tysięcy ludzi rokrocznie. Kto wie, być może, że to będzie formuła australijska, to znaczy chodzi o te zawody,
tak,
które są aktualnie...
Mówi, to jest, on to o tym jest, mówił w ekspoze, że to jest bardzo precyzyjny plan.
Oczywiście.
Bierzemy tych,
i
których
tak
chcemy brać, lekarzy i pielęgniarki w pierwszym rzucie, to ogłosił.
Natomiast co jest dobre dla nas wszystkich? Fakt, że Brytyjczycy pokazali właśnie, że można wyjść w niezłej kondycji ekonomicznej, ponieważ ekonomia, gospodarka Wielkiej Brytanii kwitnie. Proszę sobie wyobrazić, że przez ten cały czas tej wielkiej smuty brexitowej przecież petrodolary, potem chińscy czerwoni, to się nazywa czerwoni milionerzy wciąż inwestują w Wielką Brytanię, wciąż inwestują oligarchowie rosyjscy, wciąż inwestują indyjscy software milionerzy, komputerowi, w związku z czym ekonomia cały czas właściwie kwitnie, to jest raz.
I to było...
Jeszcze tylko jedno zdanie, Brytyjczycy pokazali jednak właśnie Brukseli, że to będzie kosztem również, prawda, Unii Europejskiej, to jest raz. My otrzymaliśmy takie sygnały, sygnał, że to jest możliwe w ogóle wyjście. No tyle, że my oczywiście, nasza formuła jest reformować.
My nie chcemy, panie Zbyto, dobrze, zamykamy temat europejski, bo czeka nas jeszcze temat chyba smutniejszy dla nas, dla Polaków. Ostatnie wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina. Zaczęło się na spotkaniu liderów państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i tam prezydent Rosji wygłosił wykład na temat współpracy politycznej Polski z III Rzeszą, rzekomej współpracy. Nie powinien nikogo dziwić fakt, że Polska zaczęła przejawiać duży apetyt, gdy tylko poczuła, że zbliża się godzina podziału łupów. Mamy też mocny atak na ówczesnego ambasadora Rzeczypospolitej w Berlinie, Józefa Lipskiego. Był bydlakiem i antysemicką świnią, nie da się inaczej powiedzieć, stwierdził Putin. Moje pytanie, gorzkie pytanie, czy nie zaczynamy płacić ceny za ten nurt polskiej publicystyki? To chyba nawet nie była historia, tylko trochę taka pornografia historyczna, który zabawił się tematem II wojny światowej, zabawił się polskim doświadczeniem w tym okresie, że się przeciwstawiliśmy dwóm totalitaryzmom, zaczął bajać o tym, że chcieliśmy tak naprawdę pójść z Hitlerem, ale nam się nie udało. No, Putin nadstawił ucha. Wiemy, że też w Niemczech na te tezy nadstawiono ucha. Cena dzisiaj w tej debacie, w której Polska jest pod pręgierzem, jest oskarżana o straszne, nieuzasadnione rzeczy, wysoka. Maciej Świrski, w tej sprawie reduta dobrego imienia bije się od lat.
Tak, znaczy reduta zaczęła się od tej refleksji, że artykuł 5 traktatu NATO nie będzie działać, jeżeli Polska będzie uważana za sprawcę II wojny światowej czy sprawcę Holokaustu. Wtedy, gdy to pisałem, ten manifest Reduty w 2012 roku, no, oskarżenia o sprawstwo Holokaustu i sprawstwo II wojny światowej wydawały mi się trochę poza zasięgiem w ogóle możliwości. Raczej chodziło mi o dobre imię związane z oskarżeniami o polskie obozy i tak dalej. W tej chwili mamy sytuację jakościowo różną. Po tym przemówieniu Putina świat jest trochę inny. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia tego, czym się zajmuję. Otóż to jest nie tyle, w mojej opinii, to jest nie tyle nawiązanie do publicystyki tych rewizjonistów, którzy w Polsce takie rozmaite rzeczy piszą. To jest raczej nawiązanie do starej sowieckiej propagandy antypolskiej, która jest obecna od 100 lat. Znaczy od mniej więcej 22-23 roku zaczynają się oskarżenia o faszyzm. Kwestia antysemickości Polaków jest cały czas się przewija. Zawsze wtedy, kiedy Polska ma coś ważnego do załatwienia na świecie, wtedy okłada się Polaków pałką antysemityzmu. Proszę pamiętać, że takim rozgrzeszeniem moralnym Zachodu w stosunku do Jałty i zdrady jałtańskiej i sprzedania Polski Sowietom przez sojuszników, to była długo przygotowywana operacja medialna przez grupę pod wodzą Bolesława Geberta w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby przedstawić właśnie Polaków jako antysemitów. Druga sprawa to jest oczywiście cała prowokacja kielecka i późniejsze rozmaite przez komunistów organizowane rzekomo antysemickie wystąpienia polskie. Ja nie mówię o rzeczywistych grzechach, ja mówię o całej operacji, która jest przeciwko Polsce od prawie 100 lat przeprowadzana po to, żeby przedstawić Polaków na Zachodzie, na świecie, jako antysemitów, którzy nie warci są wsparcia.
Bo tuż po wojnie o Polakach mówiono brave Poles, dzielni Polacy. Świat wiedział, że byliśmy dzielni, ale tutaj zgoda, bo chociażby w dziennikach Marii Dąbrowskiej, no przecież bynajmniej nie narodowo-demokratycznej pisarki, tylko raczej lewicowej, nawet w roku 1947 jest taki zapis, że ogląda film, prawda, wtedy przygotowany i mówi, że to kompletne kłamstwo. To znaczy, to tak nie wyglądało, nie tak wyglądała okupacja, nie tak Polacy traktowali Żydów. Już widziała, prawda, i nie mogła się nadziwić, przecież mając w pamięci, co się wydarzyło. Maciej Pawlicki, o czym świadczą te słowa prezydenta Putina?
No, świadczą rzeczywiście o tym, że jest moment kluczowy w stosunkach międzynarodowych, bo rzeczywiście w tej chwili ustala się na nowo relacje. Rosja...
Ale czy historia jest tu jakimś podglebiem ustawienia tych relacji?
Nie, no myślę, że tak jak powiedział Maciej, no dokładnie stare sowieckie, rosyjskie, carskiej ochrany jeszcze metody, bo to nie tylko, ja bym powiedział, że to wcześniej niż lata 20, ale pewne prowokacje...
Mówię o faszyzmie, oskarżenie o faszyzm.
O faszyzm,
to jest ta sowiecka
melodia. Prowokacje antysemickie, znaczy pogromy zlecane przez carskie władze, prawda, w zaborach, więc to jest metoda, która działała od lat, to znaczy zawsze przedstawianie Polaków jako antysemitów było prowokowane przez tych i przez Niemców i przez Rosjan, którym zależało na tym, żeby Polskę trochę zdławić, co się w tej chwili dzieje. No, kolega Putin jest KGB-stą, jest po prostu NKWD-stą z krwi i kości. Zawsze to robiło NKWD, zawsze tak działało. No, totalitaryzm, którego NKWD było zbrojnym ramieniem, cechował się, znaczy miał metody działania zbrodnia, kłamstwo, ale i chamstwo. No, to, co mówi dzisiaj NKWD-sta Putin i pozwala sobie w stosunku do ambasadora Rzeczpospolitej, jest po prostu chamstwem, takim sowieckim, kagiebowskim chamstwem i tyle. No, my oczywiście nie znamy tego standardu w relacjach międzynarodowych, ale go poznamy, ponieważ Putin jest w pewnej desperacji. To, co się dzieje w Rosji, problemy gospodarcze, problemy takie no, mega, mega polityczne w dużej skali.
Taka stagnacja, taki brak
pomysłu. To znaczy, kiedy jest brak pomysłu, to się szuka wroga. A Rosjanie, wbrew temu, co mówią, oni mówią, że Polska jest dla nich nieważna. No, gdyby nie była ważna, to by nie ustanowili swojego święta narodowego w dniu wyparcia Polaków z Kremla, kiedy Polacy zajęli Kreml prawda, to jest w tej chwili święto narodowe Rosji, w którym się celebruje i w związku z czym i to pokazuje, jak strasznie ważna jest dla nas Polska i jak ogromny kompleks mają Polski, bo Rosjanie niestety znowu wracają do tej sytuacji, którą kiedyś byli. To znaczy, że krótko mówiąc, w towarzystwie rozmawia się na argumenty, a ten rosyjski tępawy kagiebowski model polega na tym, że milknie się na chwilę, a potem mówi, a chcesz w ryja? I to jest jedyne, co można powiedzieć w tej dyskusji. To jest metoda rosyjska, która wraca.
Pani Elżbieta.
Tak, to jest ten rodzaj dialogu oczywiście. Z pewnością w jakiś sposób tę sytuację też przywoła, ja mówię o doraźnych bodźcach, rezolucja Parlamentu Europejskiego, która uznała za pakt Stalin-Hitler jako układ haniebny, prawda? No uznała to za układ haniebny właśnie. Nastąpiła eksplozja, prawda? I wydaje mi się, eksplozja jakiejś niechęci kompleksu, właśnie tego kompleksu. I to w literaturze się też przejawia. Dostojewski, prawda? On był bardzo, bardzo antypolski. Wiele się na ten temat pisało. I chodzi też o zatrzymanie, o te restrykcje amerykańskie i zatrzymanie w tej chwili na kilka tygodni, prawda? Realizacji tego Nord Stream 2, prawda? Na kilka tygodni. Ale to jest jednak taki poważny cios, jak gdyby właśnie w tę całą inwestycję. To jest druga sprawa. Podobała mi się reakcja naszego MSZ-u. Właśnie wiceminister Szymon Szynkowski Welsenk, tak, właśnie wystosował właśnie taką, czy zatwitował raczej, że jest to oczywiście próba, jak on napisał tutaj, nie ma i nie będzie zgody na stalinowską narrację historyczną, prawda? Nie ma i nie będzie zgody na przepisywanie historii, a zwłaszcza tego segmentu 1939-1941, prawda? No i Ribbentrop, Mołotow i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem należałoby, jest to moim tak niezwykle silny sygnał tego, że Putin, że potem nastąpi jakaś zaostrzenie tej polityki Rosji w stosunku do Polski. Jest to ten sygnał.
Inaczej takie przygotowywanie sobie,
tak,
podglebia.
Oczywiście, tak, zdecydowanie. I to chodzi o oczywiście tak, o pewne projekty ekonomiczne, jak ten, no, chodzi o restrykcje amerykańskie właśnie, chodzi właściwie o wszystko. W tej chwili Putin znalazł się właśnie w tej pewnej sytuacji i to są takie akceleratory kilka właśnie.
A ja z uporem maniaka będę pytał i możecie się obrażać, ale wiem ja też, jaką cenę zapłacili ludzie, którzy się temu tak zwanemu rewizjonizmowi historycznemu przeciwstawiali, gdy było to uważane za ciekawe, modne, prawda, podyskutujmy, żadnych tematów tabu. Będę pytał, czy my mamy teraz amunicję, żeby się bronić w sytuacji, gdy tak duże nakłady osiągają książki mówiące, że tak, trzeba było i z Hitlerem. No to Putin mówi, no chcieli pójść, tylko no im się nie udało.
No, no to są elementy wojny informacyjnej, która tu się toczy, bo my...
No jakiej wojny? Bierzemy. No to przecież to się nawet polska prawica tym zachwyciła.
Ale wojna... Cała masa w mediach.
To nie byli agenci wpływu. Zachwycili się profesorowi mądrzy, mówiąc, że ciekawe. No,
no tak, profesorowie...
Hańba, no. No zdarzyła się hańba. No
różnymi rzeczami się zachwycają. Nie będę tu może wymieniał nazwiska, ale wracając do Władimira Putina, to wydaje mi się, że on jednak... trochę traci nerwy, bo do tej pory tego typu wypowiedzi ostre to raczej do niego nie pasowały, bo to on zawsze reprezentował taką tą dwulicowość sowiecką.
Wściągliwość taką,
kagiebowską. No, ale, taką, ale dajcie mi
to wykład historii.
Ale że on to, taką właśnie, że tutaj mówimy o pokoju, jesteśmy wyzwolicielami, a z drugiej strony zbroimy się po zęby i podbijamy kogo możemy, więc myślę, że to też jest taka sprawa, że tak, nie został zaproszony na to 80-lecie obchodów tej wybuchu II wojny światowej do nas, więc na pewno to pamięta doskonale. Rosja też, właśnie to chciałem powiedzieć, że Rosja też nie ma sukcesów. Też ta komisja antydopingowa znowu wykluczyła Rosję z rozgrywek międzynarodowych.
No i 19 września była rezolucja Parlamentu Europejskiego, która potępiła pakt Ribbentrop-Mołotow. Mogło
właśnie, i właśnie to jest
zadziałać.
Tak, że, poza tym ja myślę, że to jest tak, że no co to dużo myśl. No Rosja na pewno tutaj, jak to się tak mówi kolokwialnie, macza palce w tym, co się w Polsce dzieje i myślę, że w tym nie ma sukcesów, bo się wydawało, że się zrobi ulicę za granicę, podpuści się jeszcze Brukselę, gdzie myślę, że tam też parę osób za te euroruble jakoś sobie daje świetnie radę i że troszkę zadziała, a to nie zadziałało. I teraz też jakoś tam wkrada się według mnie, no nie jestem aż takim specjalistą od Kremla, ale widzę, że tam jakaś nerwowość się wkrada, tym bardziej, że ta opozycja też tam zaczyna w Rosji coś się dopominać o zmianę władzy. Poza tym no, mamy w Rosji oczywiście demokrację, prawda? To jest taka demokracja, że Putin będzie rządził, dopóki będzie w stanie zdrowotnym rządzić i dopóki go koledzy nie odsuną. Więc być może tam jest taka sytuacja, że już jacyś koledzy...
No jest to kraj, który też nawet na bratnie narody jak ukraiński potrafi napaść i mordować. No to myślę, że nie poprawia na dłuższą metę samopoczucia także samych Rosjan. Maciej Świlski, już puentując ten wątek, jak w takim razie mamy się bić o prawdę o polskim losie w czasie II wojny światowej na tylu frontach, bo to jest i front polsko-izraelski w jakiejś mierze, czy dyskusja, debata, i polsko-amerykański też powiązany, i polsko-rosyjski, i unijny.
Przepraszam, że wejdę jeszcze słowo. Są teraz takie teorie, że ten front przeciwko nam to jest też rosyjsko-izraelski.
Tak.
Znaczy ja bym to mógł spuentować za dużo, żeby... Za mało mamy czasu, żeby tak dużo powiedzieć. Natomiast mamy tu trzy kierunki. Polsko-izraelski to jest próba, te słowa Putina są skierowane oczywiście do postsowieckiego elektoratu w Izraelu, żeby rozbudzić te nastroje antypolskie, przypomnieć sowiecką propagandę, w której ci ludzie albo ich rodzice wyrośli. Pamiętajmy, że drugim językiem w Izraelu w tej chwili jest język rosyjski. Druga sprawa to jest kierunek amerykański, jest próba rozbicia sojuszu polsko-amerykańskiego. No, o przyczynach tego już powiedzieliśmy. I kierunek trzeci to jest kierunek Polski, wbrew pozorom. Mamy w Polsce bardzo dużą grupę ludzi, którzy tą sowiecką narrację podchwytują, a do tego dochodzą te, nazwijmy to, rewizjonistyczne publikacje. I pytanie o to, co robić, no to po pierwsze Polacy powinni przestać żyć złudzeniami, że historia w 89 roku się skończyła. Historia galopuje dalej. Jeżeli się komuś wydaje, że potworności takie, jakie były podczas II wojny światowej, mogą się nie zdarzyć, to jest w mylnym błędzie, mówiąc klasykiem. I po trzecie, to co musimy robić jako naród, to się zbroić po zęby, bo bez tego także żadna Ameryka nam nie pomoże.
Zbroić się też moralnie, a więc szanować kapłanów, a tymczasem mamy potężny atak, bardzo wulgarny, bardzo nieprzyjemny, chyba też nieuczciwy, na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w wywiadzie dla Telewizji Republika stwierdził, że to jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, a mówił o ekologizmie. Jeszcze jeden fragment wypowiedzi arcybiskupa poprosimy.
Odczytujemy świat, jego tajemnice. Natomiast ideologia polega na tym, że mamy jakieś idee, mniej lub bardziej oderwane od rzeczywistości i na siłę ją chcemy wprowadzać w świat ludzi.
O słowach arcybiskupa Jędraszewskiego nastoletniej działaczce Grecie Thunberg doniosła europoseł Koalicji Europejskiej Janina Ochojska.
Droga Greto, popieram twoją działalność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup krakowski Jędraszewski uważa cię za zmanipulowaną osobę, która zaprzecza Biblii. Chociaż Bóg powiedział, uczyńcie ziemię poddaną, a nie zniszczmy ją.
Słowa arcybiskupa skrytykował także przybywający na wakacjach w Australii wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Nazwał księdza zarazą i posłał do diabła.
Dlatego leciał pan do Australii biznes klasą tysiące kilometrów i emitował setki kilogramów dwutlenku węgla do atmosfery, żeby nam to powiedzieć?
No i nie wiem, co w tym zestawie było mocniejsze, czy donosik pani Janiny Ochojskiej, tu wiele osób ona chyba zaskoczyła tym stylem, czy to, co napisał Paweł Rabi. Ja widziałem, że Maciej Pawlicki aż się odchylił chyba, nie widziałeś tych wpisów.
Nie, także ten o pana Rabie ja widziałem, ale o donosie do Grety Thunberg to nie wiedziałem, to rozumiem, to jest najwyższa władza w tej chwili, do której taki papieżyca taka ekologiczna, której się składa hołdy i informuje o sytuacji.
A my naszym dzieciom mówimy, idź do szkoły, wtedy się będziesz mążył. No, tak, a oni mówią, jest Greta i co? No, co i szkoła daje?
Autorytet. Znaczy, to jest śmieszne i straszne, bo rzeczywiście nie bardzo chce mi się komentować wypowiedź pana Rabieja, no bo ja go znałem jako miłego, kulturalnego człowieka, który przychodził do studia Polska i jak na opozycję kulturalnie się wypowiadał, natomiast to, co z niego w tej chwili wyszło, no taki...
Sowiecki
chłystek, no tak by się zachował sowiecki chłystek, mam nadzieję,
czytelnik że... bezbożnika w latach 20.
Tak, dokładnie, że pan Rabi porzuci ten wątek i nie będzie się zachowywał jak sowiecki chłystek, ale nie bardzo chce mi się to komentować, natomiast chciałem skomentować postawę arcybiskupa, to znaczy wydaje mi się, że mamy wspaniałego hierarchę wreszcie, że to jest bardzo cenny pasterz kościoła polskiego, katolickiego, który odważa się, bo mądrość polega na tym, żeby właściwie oceniać świat, diagnozy stawiać, ale też, żeby je umieć komunikować. Bo taka mądrość powiedziana w kręgu potakiwaczy, w małym saloniku wielu biskupów, którzy może są mądrzy, ale ja o tym nie wiem, bo nie zabierają głosu w ważnych sprawach. Natomiast arcybiskup Jędraszewski ma odwagę formułować diagnozy społeczne, cywilizacyjne i je przedstawiać, nie licząc się z tym, że będzie za to, spotkają go za to bardzo poważne obelgi, być może jakieś konsekwencje.
Biskup niezłomny?
Mi się zdaje, że to jest człowiek, którego nam bardzo brakowało. Znaczy nie wiem, czy on jest najmądrzejszy, ale w każdym razie takie mam w tej chwili wrażenie, że jest najcenniejszy dla polskiego episkopatu, ponieważ stawia czoła, tak jak kiedyś, wszystkie zachowując proporcje, ale tak jak kiedyś kardynał Wyszyński potrafił to robić, znaczy uznawał funkcję kościoła i pasterzy kościoła jako tych, którzy nie tylko w sferze religijnej funkcjonują, ale także cywilizacyjnej, komunikują to, czego inni nie potrafią zrozumieć. No właściwie to, że... Zresztą pamiętajmy, że arcybiskup powiedział, że należy, jest potężna refleksja potrzebna w kwestii zawłaszczania czy niszczenia rzeczywiście przyrody przez dla taniego dla zysku. W związku z czym on nie jest przeciwny temu ruchowi ekologicznemu. On jest przeciwny idealizowaniu czy stawianiu tego w miejsce ideologii, która jest człowiekowi, którą wyznajemy i w którą wierzymy, że jakaś jest hierarchia dana nam przez istotę wyższą.
Za tymi tezami ekologistycznymi no idą przecież rzeczy przerażające. Od zakazu jedzenia mięsa przez stwierdzenie, że urodzenie dziecka jest działaniem antyekologicznym.
No jeżeli to naprawdę następca tronu brytyjski, że nie będzie zatruwał powietrza, będzie miał mniej dzieci, to idiotyzm posuwa się już bardzo daleko i bardzo wysoko.
Tym bardziej, że krytykuje własnego brata, który ma trójkę.
No więc właśnie.
Własną matkę.
Tak, ja tu troszkę inaczej. To znaczy, lewica liberalna ma pewną skazę. Otóż nawet jeżeli podejmuje jakieś właściwe wątki, jak 50 lat temu feminizm, czy teraz właśnie ekologię, to przepraszam bardzo, przegina i lewituje. I teraz, co widziałam wczoraj w BBC World Service, właśnie audycję pod tytułem Vega January. To chodzi o to, że oczywiście weganizm, prawda, czy też wegetarianizm plus styczeń. Chodzi o to, że styczeń ma być właśnie w Wielkiej Brytanii przeprowadzona ta ogromna akcja na rzecz wegetarianizmu. Znaczy wszyscy nie jemy mięsa, łącznie z dziećmi, które będą rodziły się potem oczywiście z jakimś niedoborem wapnia w kości, prawda, i tak dalej. Więc są to już jakieś ogromne, ogólnonarodowe akcje, które zmierzają donikąd. To po prostu jest jakieś Odlot, po prostu odlot, szalenie szkodliwy dla gospodarki, właśnie dla ludzi zajmujących się na przykład produkcją mięsa, czy produkcją żywności, no zwłaszcza tych produktów mięsnych właśnie. Przecież to są miliony ludzi, prawda? No, należałoby...
No ale ci ludzie nie są ważni w tej optyce, prawda? Bo tutaj tak, ideologiczny projekt
jest... Ale ja zwracam uwagę na to, że to jest szaleństwo, które ogarnęło świat, prawda? I przyszło do Polski.
Czy arcybiskup Marek Jędraszewski wytrzyma ten atak, jak sądzicie, bo jest potężny rzeczywiście, bo to są też donosy przypuszczalnie do Watykanu, bo tu się próbuje go zohydzić w oczach opinii publicznej. Najpotężniejsze media zajmują się wyszydzaniem tego dzielnego kapłana. Maciej Świrski.
Ja patrzę na to, no, znam arcybiskupa, kilkukrotnie go spotkałem, rozmawiałem z nim na temat prac Reduty także, więc uważam, że to jest człowiek mężny. To jest człowiek mężny, który nie lęka się tego, co go spotyka ze strony tych wszystkich mediów. Natomiast proszę zauważyć, że ta wypowiedź księdza arcybiskupa, ona jest skondensowana na kwestii, nazwijmy, teologiczno-realistycznej. A wrzask, który się odbył i dalej trwa na temat jego wypowiedzi, w ogóle się nie odnosi do meritum tej wypowiedzi, tylko do jakiegoś wyobrażenia o tej wypowiedzi. Nawet to jest to powielane dalej bez żadnej refleksji. To jest typowe dla tej grupy, która właśnie zajmuje się tym hejtem i ma na celu, moim zdaniem, właśnie skompromitowanie arcybiskupa Jędraszewskiego w oczach jego przełożonych w Kościele katolickim. To jest niestety strategia, która czasem jest przeprowadzana z sukcesem. Sam Kościół katolicki, Matka Nasza, jest pod potężnym ostrzałem i częstokroć w rozmaitych biurokracjach są takie tendencje do skracania frontów, prawda? Jeżeli ktoś jest kłopotliwy, bo w mediach się pojawia, albo jest tak wyrazisty, że sprawia kłopot medialny, no to należałoby się go pozbyć. I obawiam się, że ta akcja przeciwko księdzu arcybiskupowi jest właśnie skierowana w tą stronę.
Czyli żeby wpłynąć tak naprawdę na innych księży biskupów, na Watykan, żeby tutaj w ten sposób szanowanego biskupa tak. osłabić.
Pozbyć się najodważniejszego po prostu.
W mojej ocenie jest to w tą stronę skierowana akcja.
Uderzcie w pasterza,
tego rodzaju akcja w języku czarnej propagandy nazywa się character assassination, czyli zabicie postaci. I to jest jedna z wielu tego typu akcji w Polsce przeprowadzanych.
Ale chyba wszyscy tu siedzący kiedy tego doświadczyli, tak to powiecie.
Tak.
Oczywiście znając miarę, tak. Ryszard Magowski. Nie, panie Ryszardzie.
Nie, ja mówię, że robię mu studio jajo, więc to ma akurat...
To się pan sam prosił niektórych.
Nie, ja to miałem wpisy.
Satyryk się prosi o szyderstwo, no ale dobrze.
Nie, ale ja to nie mam pretensji. Natomiast mnie tutaj bawi to tak zwane, użyję jeszcze raz tego brzydkiego słowa, lewactwo, które ma z jednej strony swoje piękne teorie klimatyczne, wspaniałe, oparte na 97% naukowców, albo jeszcze więcej, no może nawet ponad 100.
To się nazywa konsensus naukowy.
Może być, po prostu w każdym razie to jest wszystko dopracowane co do joty i wyjdzie arcybiskup, powie jedno zdanie, wszystko im się sypie. No. I od razu nerwy takie, że po prostu, że jak można było tak powiedzieć, poza tym no to jest jeszcze też jeden aspekt, przecież oni nie tolerują Kościoła, prawda? Więc to, co powie arcybiskup, nie powinno ich obowiązywać i nie powinno ich w ogóle obchodzić.
Nie, oni chcą mieć swój Kościół.
Nie, no to,
oni
to
pracują, ale to jest, stare marzenie też Adama Michnika, mieć swój Kościół katolicki.
To dobrze, ale katolicki Kościół im przeszkadza. Więc po co w ogóle zajmować się tym Kościołem, jak mamy takie świetne teorie. Poza tym, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo a propos tego węgla, to chyba bardziej ekologicznego paliwa to nie ma, bo to jest paliwo, które stworzyła przyroda. To nie jest paliwo stworzone przez człowieka, tylko przyroda kiedyś stworzyła.
Ale się nie odnawia.
No nie odnawia się tego, tego może nie wiemy, może się gdzieś odnawia.
Tutaj z tą energią to też jest kwestia taka, że to za tym idzie na przykład ubóstwo energetyczne, o czym się w ogóle nie mówi. Znaczy koszty energii wskutek tego porzucenia węgla i odejścia też od atomu w wielu krajach, czy niechęci, stają się straszliwe. A ta Greta Thunberg, czy Thunberg, niektórzy mówią, to co to właściwie jest?
Ja może tutaj,
Maćku,
że to jest przepiękna kreacja. Zresztą mieliśmy także tego dowód, kiedy taką Polską też próbowano wykreować w pewnym
momencie.
Identyczne nie wiem, czy wzrost
licencja
chyba, nie wiem, czy wykupiona była po prostu.
Tak, ale to było tak, że w piątki.
w piątki, tylko tam w wakacje, to słabo, więc to tak, tak słabo, to była słaba.
Znaczy nie, no, rzeczywiście, kreacja jest, jej kreacja jest dosyć precyzyjna, ja bym powiedział z pewnym szacunkiem. Wykreowanie dziewczynki na papieżyce.
Ale ona wszędzie jest przyjmowana z honorami, no przecież no, tak, przemawia w ONZ.
Znaczy nie,
no,
chodzi o to, żeby stworzyć nowe autorytety, bo rzeczywiście młodzi w tej chwili szukają swojej idei, tak, wokół której będą się koncentrować. Bardzo wielu młodych, także Polaków, szuka tej idei i widzi ten dym w swoich miastach, prawda?
No, ale my tego nie odrzucamy, no z tym dymem no,
właśnie o to chodzi. I właśnie o to chodzi. Przy wszystkich najlepszych myślach, uczuciach i słowach, jakie powiedziałem o arcybiskupie, myślę, że jednak powinniśmy formułować, znaczy żeby nie było, nie mając świadomość tego, jaka operacja jest przeprowadzana, żeby jednak mówić o ekologizmie antyludzkim na przykład, prawda? To znaczy to potępiać.
Uda się zrobić, panie Żywy, na koniec, uda się z Grety Thunberg zrobić papieżycę?
No nie uda się, bo już właśnie czytałam i mnie to nie, zupełnie nie zaskoczyło, mianowicie, że Greta Thunberg miała kłopoty w szkole, w grupach rówieśniczych.
To nie jest odpowiedź.
Kłopoty sobie, nie, przepraszam, to jest zakłócona osobowość, dlatego tak łatwo daje się manipulować
stacje, lobby ogromnemu, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Sielcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Dziękuję naszym gościom. Elżbieta Królikowska-Ejwis, Maciej dziękuję. Pawlicki, dziękuję. Maciej Świrski, Ryszard Makowski, Michał Karnowski. To był Salon Dziennikarski. Do usłyszenia, do zobaczenia.